Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko w Wielki Piątek. Moim gościem z Kijowa jest ojciec Tomasz Samulnik, dominikanin. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam Ciebie Robercie, witam wszystkich słuchaczy.
Ojcze, czy w Kijowie będą święta?
Zapowiada się, że będą. Chrystus zmartwychwstał także w Kijowie.
Zmartwychwstanie, dodajmy.
Zmartwychwstanie, dokładnie. Przygotowujemy się do świąt bardzo konkretnie, całą liturgię, chociaż muszę powiedzieć, że zasadnicze święta i główne święta będą dopiero za tydzień, ponieważ w Kijowie w większości są osoby wyznania prawosławnego i część grekokatolików, więc główne święta takie w pełnym zakresie będą za tydzień. My jako znaczna mniejszość rzymskokatolicka przygotowujemy się na czas nam właściwy.
No dobrze, to wy świętujecie i teraz, i za tydzień, a na przykład wasi potrzebujący, bo dominikanie prowadzą Centrum Świętego Marcina, w którym no, pomoc mogą uzyskać wszyscy, którzy jej potrzebują. Czy oni też te święta będą mieli?
Bracia dokładają starań, aby były święta sprawowane właśnie w obydwu obrządkach i obrządku rzymskokatolickim, czyli w naszym czasie i również prawosławnym, ponieważ przez nasz dom świętego Marcina przewija się w tym momencie wojny bardzo dużo osób ze wschodu Ukrainy, prawosławnych właśnie.
Ilu macie uchodźców w tej chwili w domu świętego Marcina?
Na ten czas trudno mi powiedzieć, ale przewija się tam mniej więcej co 3 dni około 100-130 osób, którzy zatrzymują się tam jadąc ze wschodu Ukrainy, z Donbasu, po to, aby jechać na zachód Ukrainy lub do Polski.
No właśnie macie ludzi, którzy uciekają przed wojną. Te opowieści, którymi oni na pewno się z wami dzielą, są straszne.
Tak. Bardzo trudno mi nawet o tym myśleć i trudno mi się tym dzielić, ale spróbuję. No są to ludzie, którzy stracili cały swój dobytek życia, którzy stracili swoich najbliższych w bardzo często drastycznych, trudnych okolicznościach rabunku, gwałtów, podrzynania gardeł na ich oczach. Tego typu traumy przeżywają ci ludzie, przyjeżdżają i mieszkają u nas w naszym klasztorze w Kijowie, bądź właśnie w Centrum Świętego Marcina.
Ojcze, no ale co można powiedzieć takiemu zrozpaczonemu, straumatyzowanemu chrześcijanowi z Buczy, z Irpienia, z Borodianki, czy w ogóle skądkolwiek, który mówi, na moich oczach zabili mi córkę?
Myślę, że i to, co robimy, to jest najzwyczajniej w świecie danie im schronienia nad głową, danie im zwykłych warunków życiowych, bycie z nimi, zrobienia im herbaty, zaproszenia na posiłek, zjedzenia z nimi tych posiłków, zapytania o zwykłą, po prostu prostą pomoc, której chcą. No, na przykład przyjechała do nas rodzina, której syn miał pobite okulary. Pojechaliśmy od razu do Filmana nieopodal i zrobiliśmy te szkła po prostu, aby mógł normalnie widzieć przy swojej wadzie wzroku minus 6.
Więc rozumiem, że to drobiazg, ale dla nich dość ważne.
No, każdy drobiazg jest w takich warunkach właśnie. Bardzo ważny wymiar ma.
No właśnie, tylko że mnie nawet trudno pojąć, co mogą przeżywać ci ludzie, którym nie tylko majątek zniknął w ciągu jakiegoś, nie wiem, wybuchu czy bombardowania, ale mogą stracić najbliższych i sąsiadów.
Tak, no masz rację. Trudno jest to pojąć. To jest tak, no jak wyrwać z korzeniami całą tożsamość człowieka. Miejsce, w którym do tej pory żył, czuł się bezpieczny, gdzie żył, pracował, kochał. Teraz zostało mu to wszystko zabrane i właśnie pod wielkim znakiem zapytania stojące, co z tym dalej, czy ja tam wrócę, kiedy wrócę. Tego typu pytania są bardzo realne w tej wojnie.
W Wielki Piątek naszym gościem jest ojciec Tomasz Samulnik, dominikanin z Kijowa. Proszę ojca, no dobrze, z jednej strony mamy Borodiankę, mamy Irpień, mamy Buczę i mamy mamy wielką ofensywę w Donbasie zapowiadaną i pewnie mamy Mariupol. I mamy tysiące, setki innych miast. A z drugiej strony w Kijowie powoli wraca normalność, prawda?
Tak, Bogu dzięki tak, na jak długo tego nie wiemy. Jeśli chodzi o tę normalność, pojawiają się linie autobusowe, coraz więcej ich kursuje, tramwajowe, również trolejbusowe.
A czy metro? Metro już jeździ, bo przecież metro było schronem, jednym wielkim schronem w Kijowie tak. również.
I nadal niestety jest. Metro jeździ wyłącznie fragmentami. Są trzy linie metra, które jeżdżą fragmentami na swoich liniach. I nadal są tam ludzie w tych większych i głębszych stacjach, które służą właśnie, jak powiedziałeś, jako schrony. Jeśli chodzi o tę normalność, to też zmniejsza się ilość wojska na ulicach, ilość checkpointów. Barykady nadal są, ale jesteśmy coraz mniej kontrolowani. To też spuszcza poziom stresu, można powiedzieć.
Świat widzi takie scenki, które mogłyby wskazywać, że w zasadzie już jest dobrze, bo oto otwiera się kawiarnia, można sobie kupić kawę i przespacerować się po mieście, a Kijów wiosną jest piękny, więc w zasadzie można by sobie pomyśleć, no, hulaj duszo.
To prawda, z jednej strony tak, ta normalność wraca, z drugiej strony, gdy się przechodzi koło zbombardowanych budynków, koło zbombardowanej wieży telewizyjnej, no, która na szczęście jeszcze stoi, ale ślady wybuchu wokół widać, to wraca, że tak powiem, świadomość wojny i wraca jakaś taka wielka potrzeba i prośba o wsparcie, aby to odbudować.
Ojcze, dzisiaj wieczorem wszędzie w Polsce i na świecie będą się drogi krzyżowe. W Drodze Krzyżowej w Watykanie zapowiadano, że krzyż będą nieśli wspólnie Rosjanie i Ukraińcy. Zdaje się, że to jest zresztą nieaktualna już propozycja, ale co wasi parafianie, co wasi Ukraińcy by powiedzieli na takie pomysły?
Co by powiedzieli? O, właśnie słyszę alarm bombowy. Co by powiedzieli? Co ja bym powiedział na ten temat? Może tak, bo jest to świeża sprawa. Myślę, że jest to gest głęboko ewangeliczny ze strony papieża Franciszka, jednakże o wiele za wcześnie. Nie robi się, jeśli mogę użyć tutaj obrazu, tego typu zabiegów na otwartej, krwawiącej ranie. To wszystko jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o pełnego rodzaju pojednaniu, jakiego życzy sobie papież Franciszek. Myślę, że najpierw trzeba nazwać rzeczy po imieniu, wymierzyć sprawiedliwość po ludzku, a jest to sprawa polityków i sądów, nazwać ofiary ofiarami, oprawcę, najeźdźcę, okupanta po imieniu i dopiero wówczas po latach można mówić o tego typu gestach pojednania. Na szczęście, no, miejmy nadzieję, że papież Franciszek jakby przemyślał tę sprawę i będzie możliwość wycofania tejże stacji albo zrobienia jej w innej formie.
O trudnych świętach w Kijowie w czasie wojny będziemy rozmawiali także w internecie. Zostańcie Państwo z nami na RMF24 i w interi.pl. A słuchaczom radia życzymy miłych, dobrych i bezpiecznych świąt.
Dziękuję.
Ojcze, jesteśmy cały czas w internecie i trochę mnie zaniepokoił ten alarm bombowy i jednocześnie zastanowił spokój ojca, który się nawet nie ruszył. O, alarm. To tak mniej więcej zabrzmiało, jakby o, tutaj sąsiad wierci wiertarką, przepraszam za hałasy.
No mniej więcej tak to w naszej rzeczywistości wygląda. No, alarmy bombowe są tu tak skonstruowane, że gdy jakaś część województwa kijowskiego zostanie zaatakowana, czy jest podejrzenie zaatakowania, włącza się alarm w całym województwie. I właśnie podczas kilkunastu alarmów w ciągu dnia, ten pierwszy po trzech dniach ciszy i spokoju jest taki dziwny dla mnie. Ale jest. Przyzwyczailiśmy się do tego.
Opowiadał się o tym jako fascynującej przygodzie w zasadzie. Spędziło cię tam całą wojnę. Rozumiem, że na początku było pewnie dużo trudniej.
Na początku było bardzo trudno, było ogromnie dużo stresu przy każdym wybuchu, każdym strzale, przy każdej strzelaninie, która nawet nieopodal naszego klasztoru miała często miejsce. Baliśmy się potwornie, wiele się modliliśmy też. Schodziliśmy do schronów bombowych, które dzięki Bogu mamy pod klasztorem. Są to nasze pomieszczenia duszpasterskie, ale które w tym momencie służą jako schrony przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. Więc było to potworne doświadczenie. Nikomu tego nie życzę.
Przepraszam, a jak rodzina z Polski reagowała? Pytam nie bracia Dominikanie, ale po prostu rodzina.
Rodzice, bracia, no. Tomek, wracaj, dlaczego ty tam jesteś, po co i tak dalej. To jest serię tego typu pytań się odzywały. Nasz prowincjał również dał nam możliwość powrotu. Zapytał, czy chcemy wracać. Jednoznacznie powiedzieliśmy wszyscy we wspólnocie, że nie, że chcemy być tutaj z tymi ludźmi.
No to wymagało odwagi, zwłaszcza wtedy, kiedy wyglądało na to, że to może przybrać no, drastyczne zupełnie wymiary wojny w mieście i no, Rosjanie się, jak widać, nie cofali przed niczym. Ojcze, przepraszam, bo to takie głupie może się wydawać i to też w obliczu tego, co się dzieje, to jest niepoważne, ale wiem, że na przykład w wielu miejscach na świecie nie ma tradycji święconego, a u was jutro, w sobotę pojawią się wierni z jakimiś koczyczkami, w których będziecie coś święcić?
Mamy nadzieję, że tak, że pojawią się i tutaj też jest ten zwyczaj święcenia pokarmów, zwłaszcza co ciekawe grekokatolicy do tego podchodzą bardzo, bardzo poważnie i bardzo masowo. Myślę podobnie
porządni
jak w Polsce.
Ludzie.
Podobnie jak w Polsce, tak. To jest ósmy sakrament, prawda?
W Polsce czasami najważniejszy. Najwięcej ludzi przychodzi właśnie po to, żeby poświęcić pokarm.
Dokładnie.
Czyli będziecie mieli, a śmigus dygus też obchodzicie, czy...
Jeszcze tego nie wiem. Myślę, że jest coś takiego, bo Ukraińcy w swojej naturze chyba by tego nie przepuścili, tego typu tradycji. Za krótko jestem, wiesz, żeby o tym mówić.
A tak, tak. No dobrze, to wróćmy do czegoś, co jest może mniej wesołe, ale coś, co boli nas wszystkich, was również. W Polsce co jakiś czas pojawiają się takie głosy, że... Ach, niechże to już się wreszcie skończy. Z drugiej strony na Ukrainie oprócz takich głosów, że niechże się skończy, pewnie dominuje taki trend. Musimy z nimi wygrać, będziemy walczyć do końca. Czego jest więcej?
No zdecydowanie jest więcej tego peremożemo, to znaczy musimy wygrać, musimy odnieść zwycięstwo, zwłaszcza na tych terenach, które w tym momencie są okupowane, bo znamy wagę naszego zwycięstwa i dla naszej krainy, i dla całej Europy. No, tutaj słychać te głosy niemal codziennie z radia czy z telewizji ukraińskiej, dodawane jest otucha wszystkim Ukraińcom, również przez takie dobrze rozumiane propagandowe działanie, to znaczy nie podawanie ilości zabitych żołnierzy, nie podawanie ilości strat.
Choć czasami słyszymy, jeśli prawdą jest to, co mówi mer Mariupola, że tam 21 tysięcy osób zginęło. Matko Boska, 21 tysięcy osób to jest miasteczko w Polsce.
Tak, tak, tak. Tak.
Czasami nawet powiatowe miasteczko.
Czy podobnie rzecz, która odbyła się w Krematorsku, gdzie Rosjanie zrzucili rakiety na dworzec kolejowy, gdzie tak. Zginęło kilkaset osób i innych kilkaset zostało to poważnie ranne.
To są rzeczy, o których wydawało się, że to jest niemożliwe, że od czasu, że to są filmy wojenne, że II wojna światowa, owszem, ale nie teraz i nie tak blisko.
Wiesz, mnie też nawet na początku wojny w ten sposób się wydawało, że jest to jakaś fikcja, dopóki rakieta nie walnęła, no powiedzmy 700-800 metrów od naszego klasztoru, gdzie zatrzęśliśmy się w posadach. Ja nawet się obudziłem, bo było to o 5 rano, a zazwyczaj śpię dość twardo i przeszła mnie po prostu potężna trwoga. Gdy
o 5 pobożni Dominikanie i tak powinni wstawać.
Powiedzmy, ale gdy poszedłem zobaczyć gruzowisko i skalę i siłę tego wybuchu, nie zdziwiło mnie, że tak powiem, że klasztor się zatrząsł w posadach i że ma to tak niszczącą skalę, a no była to dość silna rakieta.
Przybiegają do was ludzie, przybiegają właściwie też czasami pewnie nie wiadomo po co, bronić się, przybiegają ze strachu, szukają schronienia. Co w zasadzie tym ludziom może powiedzieć ksiądz?
Czy jesteście syci, czy potrzebujecie czegoś do jedzenia, czego potrzebujecie, może jakichś ubrań, może chcecie zrobić żeby zrobić wam herbaty, może potrzebujecie porozmawiać po prostu, czy potrzebujecie kilku nocy, żeby spędzić tu u nas w klasztorze. To możemy powiedzieć. Możemy zaprosić na wspólną liturgię, modlitwę, o ile takie osoby wyrażą zgodę, o ile nie są innego obrządku. Taki konkret, zwyczajny.
Tak po prostu, po ludzku.
No, tak się staramy, no, co możemy innego zrobić.
Wysyłacie ludzi do Polski, czy oni sami sobie szukają drogi?
Z Centrum Świętego Marcina są dość spore liczby osób, które po prostu wysyłamy, tych, którzy chcą. I tutaj moje wielkie podziękowanie i wdzięczność dla pana ambasadora RP i dla pani jego małżonki Moniki Cichockiej, która organizuje mnóstwo transportów do Fastowa razem z charytatywnymi z Freta oraz z Fastowa przewozi właśnie osoby, które tego potrzebują na zachód Ukrainy bądź do Polski. I tego typu transporty są organizowane z Fastowa. Tutaj w Kijowie ludzie sami wyjeżdżają koleją, która na szczęście jeszcze działa, i sami sobie szukają właśnie drogi powrotu.
Jasne. Ojcze, jeszcze jedno pytanie na koniec, no bo rozmawiamy w Wielki Piątek, wczoraj Wielki Czwartek, wszyscy żyjemy świętami, święta grekokatolickie i prawosławne za tydzień. A kiedy do Kijowa przyjedzie papież?
Nie wiem, najszczerzej powiem. Mam nadzieję, że przyjedzie, czy podczas wojny. Nie radziłbym po prostu w tym momencie, bo co by to zmieniło, czy zatrzymałoby to wojnę? Nie wiem.
Ale przyjeżdżali przecież prezydenci, no nie dalej jak w środę był prezydent Polski i trzech innych prezydentów, przyjeżdżają premierzy.
Wiesz, ja jestem daleki od łączenia tronu z ołtarzem, od łączenia polityki z Kościołem. Staram się być jak najdalej od tego i być może wizyta papieża, która daj Boże będzie miała miejsce, ona będzie we właściwym czasie, być może po wojnie, bo tego wsparcia akurat wtedy będziemy najbardziej potrzebować. Kto wie?
Wtedy, a nie teraz? A nie teraz takiego jednoznacznego głosu Watykanu? Jestem teraz z wami, kiedy cierpicie najbardziej?
Wiesz, myślę, że papież jest z nami teraz. Świadczą o tym twarde fakty. To znaczy papież wysłał przez kardynała Krajewskiego. No sam zresztą kardynał Krajewski przyjechał już drugi czy trzeci raz karetką wypełnioną ponad toną leków dla Ukraińców właśnie do szpitali.
Ale nawet w Polsce, nawet w polskim kościele pojawiają się głosy, że Watykan nie rozumie tego, co się dzieje na Ukrainie, że Watykan za wszelką cenę szuka takiego pojednania już teraz. Sam ojciec powiedział, że na pewne gesty jest jeszcze za wcześnie. Ja nie usłyszałem od papieża, by powiedział wyraźnie, tak to Rosja zaatakowała, tak to Rosja jest winna tej wojnie. Tego nie usłyszałem.
Też nie usłyszałem tego od papieża i tak się zastanawiam, czy papież jest właśnie od tego, czy on nie kieruje się, i ja tutaj absolutnie nie bronię papieża, ale tak sobie myślę, czy on nie kieruje się właśnie logiką miłosierdzia, to znaczy nie może oceniać i potępiać ludzi, ale powinien nazywać fakty i myślę, że de facto to robi.
Ojcze Tomaszu, czego wam życzyć, oprócz tego, żebyście zwyciężyli, żeby Ukraina zwyciężyła?
Przede wszystkim myślę dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i radości ze zmartwychwstania, bo to jest jakby głównym sensem naszego życia, głównym celem tak naprawdę.
No cóż, dla wielu z waszych wiernych ta wiara w zmartwychwstanie będzie miała teraz pewnie też inny wymiar, bo może będą mogli wierzyć w to, że spotkają się ze swoimi bliskimi gdzieś tam w innym świecie.
Zdecydowanie, no ale powiem ci szczerze, że nie umiem o tym mówić. Bardziej milczę w tej sprawie, spotykając ofiary wojny, niż o tym mówię po prostu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ojciec Tomasz Samunik, dominikanin z Kijowa. Dzięki serdeczne, dobrych świąt.
Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom i tobie również.